Odcinek 8. Ze względu na rolę, jaką odegrało ustawodawstwo sowieckie dotyczące religii i kościoła, poświęcimy mu kolejną pogadankę. Otóż wynikiem tzw. oddzielenia szkoły od cerkwi, kościoła, był zakaz nauczania religii dzieci i młodzieży do lat 18. Dotyczyło to nawet rodziców, jeśli w grę wchodziła grupa ponad trojga dzieci. Za jego przekroczenie groził wyrok kilku lat robót przymusowych w łagrach. Praktyki religijne osób do lat 18 zostały również surowo zakazane, podobnie jak zbiorowe praktyki religijne osób dorosłych w domach prywatnych. Państwo sowieckie stało się więc nie tylko państwem laickim, to znaczy usuwającym jakikolwiek element religijny z życia publicznego, ale aktywnie i bezwzględnie antyreligijnym. Wolność wyznania w prawodawstwie sowieckim rozumiana była w sensie całkowicie subiektywnym. Znaczy to, że prawo nie zabraniało wewnętrznej wolności myśli w dziedzinie religijnej. Natomiast obiektywne pojęcie wolności sumienia, to znaczy prawo do wyrażania wiary na zewnątrz, podlegało różnym, bardzo drastycznym i bezwzględnym ograniczeniom. Ustawodawstwo wyznaniowe, dające państwu nieograniczoną władzę w sprawach religijnych, ulegało pewnej ewolucji. Szła ona jednak w kierunku coraz większego ograniczania praw w dziedzinie życia religijnego. Artykuł 13 Konstytucji z 1918 roku gwarantował na przykład obywatelom, cytuję, swobodę propagandy religijnej i propagandy antyreligijnej. Natomiast Konstytucja z 22 maja 1929 roku wprowadzała zasadniczo zmianę w tym względzie. Artykuł 4 mówił już, że istnieje, cytuję, wolność wykonywania obrzędów religijnych i antyreligijnej propagandy. Koniec cytatu. A więc prawo do propagandy mieli już tylko ateiści i przeciwnicy religii. Natomiast propagowanie religii stawało się odtąd przestępstwem antypaństwowym. Te same sformułowania powtórzyła Konstytucja Stalinowska z 1936 roku w artykule 124. Należy przypomnieć, że całe karne ustawodawstwo sowieckie zostało tak ujęte, iż władze znajdowały bez trudu odpowiedni paragraf pozwalający zastosować dowolną karę wobec każdego obywatela. Można było go ukarać z tysiąca powodów i za cokolwiek. Kary były niezwykle surowe i niewspółmierne do rzekomego przestępstwa. Służył temu sławetny artykuł 58 Kodeksu Karnego Radzieckiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej, mający swoje 14 punktów. Wyliczały one długą listę przestępstw kontrrewolucyjnych i były tak ogólnie sformułowane, że dawały się bez trudu zastosować do każdego zachowania się obywatela. Została w nim zastosowana zasada odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do rodziny skazanego. Artykuł ten w żadnej mierze nie dotyczył wierzeń religijnych, lecz stał się najbardziej skutecznym i groźnym narzędziem do walki z nimi, jak to zobaczymy niżej. Dotychczas nie wskazywałem zasadniczego celu walki ze wszystkimi istniejącymi w ZSRR religiami, wyznaniami i kościołami. W potocznym rozumieniu była nim ateizacja społeczeństwa. W rzeczywistości jednak chodziło o coś znacznie głębszego i poważniejszego, bo o stworzenie nowej wiary i nowej religii wykluczającej wszelką inną. Opracowane zostały konkretne i bardzo ściśle kontrolowane formy jej praktykowania. Zamiast zgromadzeń i miejsc kultu religijnego odnoszącego się do Boga, jakimi były cerkwie, kościoły, synagogi i meczety, pojawił się w każdej wiosce klub, często w zabranej na ten cel świątyni. miliony portretów Marksa, Lenina i Stalina zostało zawieszonych już nie tylko we wszystkich miejscach publicznych, lecz także w domach prywatnych, gdzie zajęły one miejsce ikon i innych dotychczasowych symboli religijnych. Za odmowę umieszczenia tych portretów groziła bardzo surowa kara, gdyż traktowano to jako przejaw wrogości wobec państwa. Na całym ogromnym obszarze ZSRR postawiono niezliczone pomniki twórców komunizmu. Religijne procesje zostały zastąpione przez doskonale zorganizowane parady i manifestacje z emblematami i symbolami komunizmu oraz oznakami najwyższej czci, uznania i oddania dla jego twórców. W każdej republice powołano komisję do spraw nowych obrzędów i świąt z udziałem ideologów komunizmu, etnografów i socjologów. Praktykowanie tej pseudoreligii stało się bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich obywateli. Uchylanie się od tego groziło najpoważniejszymi konsekwencjami. Po śmierci Lenina dokonała się jego deifikacja, czyli przypisanie mu cech boskich, wyrażane w hasłach Włodzimierza Majakowskiego: Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. Co do Stalina, to jego deifikacja dokonała się już za jego życia.